Temat cenzury w internecie, a przede wszystkim cenzury mediów społecznościowych, tego ostatniego bastionu naszej wolności w komunikacji w sprawach ważnych, a nie poruszanych przez media tak zwanego głównego ścieku, wraca na tapet. Coraz częściej mówią o nim ludzie związani z Unią Europejską, coraz częściej bolesne sygnały docierają do nas również od polskich polityków. Widać wyraźnie, że klasa polityczna tej zapadającej się pod własnym ciężarem, pod ciężarem własnych zielonych decyzji Europy, ma wielki problem z tym, że zwykli ludzie mogą ze sobą rozmawiać. Zapraszam Was na krótką, półgodzinną rozmowę z Piotrem Szlachtowiczem na temat cenzury, tej cenzury, która grozi nam w najbliższym czasie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj o Tusku, który chce wprowadzić cenzurę. Ja oczywiście sobie tak żartuję, tak podśmiewuję, ale to nie jest nic do śmiechu, bo widzę, nie wiem czy czytaliście ten raport pana Stróżyka, to jest absolutny bełkot, ale bełkot zawsze jest robiony po to, żeby móc jakkolwiek powiedzieć, patrzcie, jakie złe osoby, one krytykują Zielony Ład, one krytykują to, tamto i owamto, a wszystko jest po to robione, żeby wprowadzić właśnie jakieś prawo, które ma temu przeciwdziałać. A jeśli to jest cenzura, a kogo to obchodzi? A jeśli to jest nawet to, co mówiły te osoby na temat Zielonego Ładu, na temat najbardziej popularnej choroby na świecie, na temat wojny na Ukrainie, no to prawda, no to tylko szkodzi prawdzie. No. Zobaczymy, jak to będzie, ale wygląda to bardzo źle, no bo myślę, że bardzo mocno pali się pod nogami podłoga, pod nogami tych wszystkich lewicowych przedstawicieli partii różnych, które od kilku dekad kłamały. I dzisiaj o tym. Radek Pogoda jest moim gościem. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Cześć Piotrze, witajcie szanowni państwo.
Zanim przejdziemy do rozmowy z Radkiem, dziękuję za subskrypcję. Zachęcam do subskrybowania właśnie na kanału. Zachęcam do lajkowania, udostępnienia, powielania tego materiału, gdzie tylko się da i do komentowania jak najbardziej, bo to jest bardzo ważne i trzeba bić na alarm, trzeba stanąć naprzeciwko tego, bo za chwilę nie będzie już Pogody Radka, nie będzie Do Rzeczy, nie będzie PSTV, nie będzie wielu innych ciekawych kanałów, które mówią jak jest. I zapraszam również do wsparcia w opisie tego materiału, jest jak można to zrobić. Zachęcam bardzo gorąco i dziękuję. Radku, no właśnie, bo może zacznijmy, nie wiem, czy miałeś okazję i czas przeczytać ten raport, ale tak mniej więcej tam za to, że krytykujesz Zielony Ład, krytykujesz wojnę na Ukrainie, krytykujesz wcześniej najbardziej popularną chorobę na świecie, że w ogóle raczysz co innego powiedzieć niż media mainstreamowe na lewo, to jesteś ruską nucą i siejesz dezinformację. To bardzo niebezpieczny krok ku cenzurze. Co ty o tym sądzisz?
Wiesz co, myślę, że tak. Po pierwsze, to my spełniamy wszystkie warunki, czy jak zacząłeś, jak mówisz, to tak poza kadrem oczami, czyli jeden, drugi, trzeci, czwarty temat, wszystkie spełniam. Wszystkie te tematy, o których powiedziałeś, to są rzeczy, które de facto dzieliły ludzi, albo inaczej, były wykorzystywane do dzielenia ludzi przez ostatnie no, już prawie 5 lat. Każdy z nich miał swoich ekspertów. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że kiedyś bajki zaczynały się od dawno, dawno temu, a teraz przez ostatnie 5 lat bajki zaczynają się, eksperci powiedzieli, iż. I tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, która nie jest niczym nowym, natomiast nowe jest to, że my już przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy coś do powiedzenia jako pojedyncze jednostki, jako pojedyncze ludzie, czy jako małe grupy osób. No bo jak spojrzysz sobie na lata twoich początków dziennikarskich w radiu, jak spojrzysz sobie na lata, kiedy nie było jeszcze nawet takich najprostszych narzędzi komunikacji między nami, jak IRCE, jak jakieś tam gadu-gadu, czy inne projekty komunikacji międzyludzkiej, które wykorzystywały internet, my de facto żyliśmy w tym świecie, do którego na siłę próbują nas dzisiaj zagonić ci wielcy polityczni, cyfrowi, czy medialni, tak naprawdę zwolennicy pomysłów feudalnych. Kiedyś standardem było to, że były redakcje, w których byli ludzie zajmujący się tym, żeby teksty publikowane były rzetelne, ale dużo ważniejsi od nich byli ci, którzy zajmowali się tym, aby teksty publikowane, aby nagrania publikowane, czy radiowe, czy filmowe, czy tam z obrazem w formie telewizji, czy nawet kroniki filmowej, czy samych filmów, były zgodne z przekazem danej stacji. I to się nie zmieniło. Problem jest tylko taki, że przez wejście internetu, przez jakiś układ, który tak nie zakładał, że da się zrobić na tym internecie ogromne pieniądze, da się zrobić dzięki internetowi ogromny skok na władzę, otwarto pokrywkę, którą kiedyś przykrywano opinię zwykłego człowieka. Jak ja pamiętam początki mojej pracy w gazecie, to akurat taka wrocławska gazeta, gdzie jeszcze w czasach liceum pisałem do Piotra Cerana do rubryki samochodowej, przy okazji do pozdrowienia dla Piotra, bo wiem, że czasami słucha moich materiałów. Pamiętam, że te materiały moje na temat samochodów, motoryzacji, jakichś tego typu rzeczy, które wtedy mnie strasznie jarały, zresztą do dzisiaj mnie cieszą, one przechodziły tak dość szybko tą kontrolę redakcyjną, ale nawet wtedy, kiedy to był rok jeszcze 95, 4, nawet wtedy na poziomie redakcji zadawane były pytania, na przykład sprzedaży samochodów nowych w Polsce, co pogoda, jakiś Leszcz z liceum napisał na temat tak zwanych składaków, czyli aut, które były sprowadzone jako niby zestawy części, to był wtedy taki klasyczny wałek, żeby sobie poradzić z ominięciem cła, które było wprowadzone dla ochrony DU, dla ochrony FSO, tych wszystkich polskich firm. Już wtedy, czy wtedy jeszcze, nazwijmy to, mieliśmy ten stary układ z cenzorem, stary układ nie tylko z tą cenzurą na myśli, ale również z cenzorem na poziomie gradacji. Później przyszły złote lata, w których mogliśmy sami pisać, co nam się żywnie podoba, w których mogliśmy założyć bloga, w których mogliśmy założyć kanał, najpierw na YouTubie, później również w innych miejscach. I tak naprawdę, jak tylko okazało się, że to nasze dziubanie w internecie, to pisanie, to gadanie do kamerki czy do telefonu zaczyna mieć wpływ na świat, zaczyna mieć wpływ na decyzje innych ludzi, którzy mieszkają wokół nas, funkcjonują wokół nas, okazało się, że nasi feudalni panowie, feudalni właściciele mediów tych wielkich stwierdzili basta, dosyć, zamykamy. Potem rok 2020, wyłączanie kont, kasowanie kanałów. Ile to mieliście w najlepszych programach? 2 miliony widzów czy więcej?
2,5. 2,5 było, tak, 2,5, ale chodzi o same wszystkie, bo to było, wiesz, był 2,5, 200, milion, jeszcze jeden był dwumilionowy, ale średnia była 700-800 tysięcy.
No i to. I popatrz sobie na ten sam czas, jakie nakłady wtedy miała gazeta, w której pracowały 2 biurowce ludzi, jaką oglądalność miały programy, które wymagają kilku ośrodków regionalnych, ogromnych pieniędzy wykładanych na studia, na ładnie uczesane panie, na panów ze zrobionymi ząbkami. To jest to coś, na co nikt normalny, oczywiście mówię tutaj pełni cynicznie, wiedząc doskonale, że mówię to przeciwko sobie, nikt normalny nie pozwoli funkcjonować jakimś Leszczom, jakimś ludziom, którzy mają iskrę Bożą z instytucją, która kosztuje miliardy i ma miliardy generować. Wracają ci ludzie do tego samego miejsca. Zobaczyli w Dawidzie 19, w roku 20, 21, że politycy tak samo jak ci, którzy rządzą Big Pharma, rządzą przekazem zdrowotnym, jadą na tym samym dokładnie wózku. Dziś żaden polityk nie pozwoli sobie na to, żeby ktoś pokazywał mema, jak to Tusk pokazuje 100 tak zwanych konkretów przerobionych na mema w formie 100 przenośni. Nikt nie pozwoli na to, żeby pokazywać osoba prywatna, niezwiązana z rządem, niezwiązana z siłami władzy, żeby przypominać pamiętną konferencję prasową Tuska, kiedy mówił przed powodzią, że prognozy nie są przesadnie alarmujące, kiedy zapewniał, że tama w stronie się utrzyma, kiedy mówił wiele rzeczy związanych z funkcjonowaniem kraju przez ten ostatni rok, ale również kiedy wspominamy Morawieckiego, który nie złożył weta albo podpisał wnioski końcowe, kiedy wyciągamy tym politykom nagrania, które zostawiliśmy sobie na swoich komputerkach i tak dalej. My i tak tu w Europie mamy sytuację jeszcze w miarę normalną, bo wiele rzeczy się nie wydarzyło. Wieloma pomysłami technologicznymi nas nie dotknięto. Natomiast jeśli ktoś pamięta te ostatnie dni Hongkongu, zanim Chiny pochłonęły tą kolonię brytyjską, to może pamięta, że demonstracje, które się odbywały na terenie Hongkongu, były prowadzone od strony elektronicznej, od strony tej walki medialnej do tego poziomu, że ludzie, którzy nagrywali na swoje telefony komórkowe sam przebieg demonstracji, którzy robili zdjęcia czy nagrywali filmy, do tych telefonów komórkowych przez stacje nadawcze GSM-u włamywali się ludzie z chińskich służb i kasowali nagrania tylko na bazie informacji geograficznej, gdzie to nagranie zostało zrobione, w jakich godzinach. Kasowali hurtem nagrania z protestów, kasowali hurtem zdjęcia z protestów. Żyjemy w świecie, w którym ludzie, którzy są jego właścicielami, chcą odzyskać pełnię władzy. Ci feudalowie chcą wrócić do gry, chcą wypchnąć takich jak my, małych leszczy, nie tylko z pięknych plaż, blokując tam loty samolotem, nie tylko z centrów miast, robiąc tam miasta 15-minutowe, odbierając samochody, nie tylko z mieszkań kwaterunkowych czy mieszkań odziedziczonych po naszych rodzicach, Patrzymy tutaj na podatki katastralne, które nam się zapowiada, czy na podatek od spadków, który w tej chwili wchodzi dla rolników Wielkiej Brytanii. Oni również chcą nas wypchnąć z mediów, bo oni doskonale wiedzą, że moment, w którym my przestaniemy mieć możliwość komunikowania się ze sobą, przekazywania sobie informacji, przypominania sobie informacji, nawet ich słów sprzed kilku tygodni czy z kilku miesięcy, to jest moment, w którym odzyskają kontrolę. I jeszcze ostatnie zdanie. Pomyślcie, co się stanie z widzami TVN, jeśli, tak jak mówią plotki, zostanie ta stacja kupiona przez Berlusconiego, a część informacyjna, czyli TVN24, będzie kupiona przez amerykańskiego Foxa. Co będą mieli w głowach ludzie, którzy są widzami TVN od 12 lat, kiedy nagle okaże się, że ich ci sami prowadzący, ci sami speakerzy, ci sami reporterzy, też to nazwa na wyrost dla tych ludzi, ci media workerzy będą musieli zacząć opowiadać prawdę w przeciwnym kierunku. Mówić, że nie złym jest to Trump, tylko Trump jest tym dobrym, że złymi są ci, którzy do tej pory byli pokazywani jako zbawcy narodu. Te rzeczy znikają, te problemy znikają do osób rządzących światem w momencie, kiedy my nie możemy się dzielić informacjami, kiedy to, co Szlachtowicz Pogoda ma w swoim komputerze, co Szlachtowicz Pogoda ma w swojej głowie, nie może zostać przekazane innym ludziom.
No ale to się zbliża, przygotowują się do tego bardzo mocno, nie ukrywają tego, czy to, co się dzieje w Stanach, może być jakimś remedium na to, czy po prostu lewica się robi to w panice, widząc, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, co zrobił Musk, co robi we Francji, co robi w Niemczech, że jego tweety, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie wreszcie po tylu latach, i to mówię z własnego doświadczenia, ta zbrodnia islamska, pakistańska w Wielkiej Brytanii wyszła na jaw. Gwałcenie przez 30 lat białych Brytyjek przez zorganizowane gangi gwałcicieli wreszcie zostały pokazane opinii publicznej Wielkiej Brytanii. Oczywiście to sprawiło, że Keir Starmer ma wielki problem, jego posada premiera wisi na włosku, ale nie dlatego nawet, że to wypłynęło, tylko jak gdyby dopełniło czary goryczy z racji tego, że tam też cenzura jest. I właśnie wszędzie mają my wyłączyć X. Mówi to kandydatka lewicy na prezydenta, mówi to sam Tusk, mówią to inne wysoko postawione osoby w szeroko klasie rządzącej. Myślisz, że to może wejść w życie?
Wiesz co, nie tylko mówi to pani Biejat, nie tylko mówi to Tusk, nie tylko mówią to ludzie, którzy siedzą właśnie przy korycie w tej chwili, ale mówią to również osoby dużo bardziej poważne, przynajmniej jeśli chodzi o wpływ na politykę na poziomie Europy, bo mówi to pan Breton, człowiek, który jest wysoko postawionym francuskim oficjelem w Komisji Europejskiej. I tak wracając do twojego pytania, co się stanie po 20 stycznia, co się stanie po tym, jak Donald Trump przejmie władzę, Elon Musk i Vivek Ramaswamy zabiorą się za porządki w sferze administracji, w sferze mediów, w sferze cenzury, Robert Kennedy zabierze się za medycynę, wielu innych ludzi z tego obozu Trumpa zabierze się za porządki w państwie amerykańskim na różnych innych poziomach, to wszystko może być tak, jak to przewidujesz, taką trąbką, która gra sygnał na trwogę dla europejskiej administracji. Nie zapominajmy, że w Europie masa ludzi, masa urzędników ma straszny bałagan za paznokciami. Od samej góry zaczynając mamy panią von der Leyen, na której ciążą zarzuty dealowania wokół tych preparatów, które się tu w ramionko sprzedawało, tych związanych z najgroźniejszą chorobą świata przy pomocy jakichś tam SMS-ów czy WhatsAppu. Pani von der Leyen bardzo chciałaby, aby tej historii, aby tych zarzutów nikt nie przypominał w internecie zwykłym Europejczykom. Niech zwykły Europejczyk śpi spokojnie, niech ma głębokie przekonanie, że szefowa tego całego burdla europejskiego dba o niego i myśli o nim jak troskliwa matka. To samo dotyczy najwyższych urzędników w hierarchii unijnej, tych, którzy mordę darli, jak to są za praworządnością, są za tą właśnie tym porządkiem prawnym. Wychodziły na nich kwity, wychodziły zarzuty korupcyjne, łapówki, seks, skandale, akcje związane z najróżniejszymi brudami. Jeżeli znika internet, jeżeli znikają media społecznościowe, jeśli ty, ja, inni podobni ludzie, przecież ludzie o dużo większych zasięgach niż ty czy ja, zaczynają nagle mieć możliwość wypowiadania się w necie, los tych ludzi jest na krawędzi, los tych ludzi jest na celowniku. Dlatego ja nie ukrywam, nie chcę tu nikogo straszyć, broń Boże, bardziej patrzę na to, jak człowiek, który został już pokarany tak samo jak ty, tak samo jak wielu innych ludzi, którzy nadają w internecie kasowaniem kont, kasowaniem filmów, Ja sam mam na swoim kanale pokasowane na przykład część filmów dotyczących migracji, tej masowej, niekontrolowanej na powierzchni, a tak naprawdę sterowanej bardzo precyzyjnie fali migracyjnej, która niszczy Europę, która niszczy Stany Zjednoczone, ale która niszczy również Polskę. Moje filmy potrafiły wisieć i być wyświetlane z reklamami, które zarabiały kasę dla YouTube'a przez całe miesiące. Rekordzista, film, którym mówiliśmy o tym, co wydarzyło się we Francji, 11 miesięcy zarabiał pieniądze dla YouTube'a przez wyświetlanie reklam, a po 11 miesiącach ktoś stwierdził, że jednak ten film nie spełnia standardów kanału, nie spełnia standardów platformy i został usunięty. Tu nikt już nie udaje, że rzeczy, które oni robią w kwestii cenzorskiej, to są rzeczy legalne, logiczne, sensowne i tak dalej. Mówimy, że zmalała cenzura, że nikt już dzisiaj nie przeszkadza, że można mówić o wszystkim, że te platformy, nawet te najbardziej popularne, jak Facebook, jak Twitter i tak dalej, są takie miejsce bezpieczne. Moje konto na Twitterze zostało skasowane parę tygodni po tym, jak jego właścicielem stał się Musk. Dlaczego? Dlatego, że Musk robił porządki w Twitterze amerykańskim, a tym, co się dzieje na Twitterze w Polsce, jeszcze wtedy zarządzali ludzie z agencji francuskiej Agence France-Presse. To oni byli tymi cenzorami, to oni byli ludźmi, którzy oglądają te nasze portale, to oni byli ludźmi, którzy oglądają nasze posty, którzy analizują donosy, którzy analizują różne rzeczy. Ja dziś wrzuciłem kawałek naszego ostatniego nagrania, Piotrze, jak rozmawialiśmy na temat tego, czy premier Tusk powinien zostać postawiony przed sądem za to uspokajanie nastrojów przed powodzią. Wyobraź sobie, że pod tym postem, już pomijając, że tam 15 tysięcy ludzi się pod nim pojawiło, to pojawili się tacy ludzie jak Jakub Wiech, jak wielu innych obszczymurów, których ja naprawdę serdecznie nie trawię. Ludzi, którzy sprzedali się systemowi, którzy temu systemowi robią dobrze. I oni wpinają się w dyskusję, która, no umówmy się, Wiech jest człowiekiem od klimatu. Oni wpinają się w dyskusję w obronie Tuska. Przypadek? No nie sądzę. Także wiesz, zmiana w Stanach Zjednoczonych na pewno będzie ciekawa, na pewno będzie wartością dla ludzi mieszkających tam, mieszkających w Stanach. To, że Zuckerberg ugiął kark, to, że mamy sytuacje, które faktycznie pokazują, że te media amerykańskie już się przygotowują na powrót Trumpa do Białego Domu, już się przygotowują na ten nowy układ. To jest informacja fantastyczna dla kogoś, kto tak jak ja po prostu uważa, że wolność jest podstawą życia, że to jest tak jak oddychanie potrzebne człowiekowi. Natomiast spokój tam, za oceanem, wcale nie oznacza, że będzie spokój tu. Bo my niestety ciągle jeszcze funkcjonujemy pod butem Tuska, pod butem Kaczyńskiego, Morawieckiego, pod butem ludzi, którzy jak tylko wchodzą na ten najwyższy poziom, jak dorywają się do koryta, jak dostają do rąk te sterownice, którymi zarządza się państwem, każdy z nich, niezależnie od tego, co miał w hasłach, co miał na sztandarach, po kilku minutach, kilku dniach czy kilku tygodniach zaczyna być twardym zamordystą, zaczyna blokować przepływ informacji, zamykać konta, wyłączać firmy. A jak popatrzysz na kilku polskich nadawców właśnie niezależnych, to kasować ich strony internetowe, a nawet blokować dostępy do adresów internetowych przez organizację taką jak NASP, jak organizację, która zarządza w Polsce całym tym komercyjnym internetem, domenami.pl, com.pl i tak dalej. Tu jeśli trzeba wyciszyć przeciwników politycznych, ci ludzie nie zatrzymają się przed niczym. Wyłączą cię, zgaszą, zablokują, zagłuszą. A jak będzie trzeba, to wrzucą do zalewu zaraz obok tego miejsca, w którym wylądował Popiełuszko. Ci ludzie walczą o życie, szczególnie tu w Europie, walczą o przetrwanie w tej rzeczywistości geopolitycznej, która układa się na nowo. Obawiam się więc, że faktycznie to, co dzieje się dzisiaj na przykład na Węgrzech, czy przede wszystkim to, co dzieje się w Rumunii, czyli wiesz, odwołanie wyborów. Jeśli chodzi o Węgry, to co działo się przez pierwsze trzy kadencje Orbana, kiedy próbowano go wysadzić z siodła, kiedy próbowano mu robić właśnie jesień średniowiecza przy pomocy mediów tych tradycyjnych, to są rzeczy, które będą się nasilały. W Rumunii mamy dzisiaj zatrzymany proces wyborczy, wybory wywrócone, a przynajmniej wykręcone z tego naturalnego toku. Mieliśmy głębokie podejrzenia co do uczciwości wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w roku 2020. Mieliśmy potężne wątpliwości co do wszystkich działań medialnych wokół tego szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021, kiedy to z igły widły zrobiono, kiedy zagrano jakąś akcję fałszywej flagi. Mieliśmy ostatnio, jak to było, pamiętasz, drony nad Nowym Jorkiem czy nad New Jersey i okolicami. Mieliśmy ogromną zalew informacji, które miały odwrócić uwagę ludzi od rzeczy innych ważnych. To są wszystko zagrania wielkich mediów, bardzo często ramię w ramię z politykami, albo bardzo często jako przykrycie dla interesów jakichś właśnie grup interesu, wielkich właścicieli, wielkich stacji. Obawiam się, że te czasy wracają. Ja nie ukrywam dzisiaj jako twórca internetowy, który dzisiaj przekroczył 90 tysięcy subskrypcji. Brawo my, brawo. Bardzo dziękuję wszystkim moim subskrybentom. Ja się cieszę tymi 90 tysiącami subskrypcji, tymi setkami tysięcy wyświetleń niektórych filmów. Bardzo cieszę się tym, że ludzie bardzo pozytywnie zareagowali na moje materiały o powodzi, na moje materiały o PKP Cargo, o paru innych tematach. Natomiast ja niestety, ja bardziej dzisiaj cieszę się z tego, że na liście adresowej mam ponad 6,5 tysiąca ludzi, do których mogę wysłać wiadomość, niż tym, że ten YouTube daje mi jakiś zasięg, ten Twitter, Facebook, LinkedIn, te wszystkie inne Instagramy dają jakieś zasięgi, bo te zasięgi jedną decyzją jednego urzędnika mogę stracić.
No dobrze, trzeba walczyć o to, żeby nie było takiej sytuacji. Myślisz, że z racji tego, że Grzegorz Braun startuje, to może być silna karta w jego kampanii, czyli walka do upadłego, by nie dopuścić do wprowadzenia cenzury?
No oczywiście, że tak. Wiesz, no, kandydatura Brauna, ale nie tylko Brauna, przecież również Mencena, przecież również ludzi innych. Mamy w tej chwili w tym wyścigu przecież kilku kandydatów z tej strony, powiedzmy, nie magdalenkowej, bo ja już tu nie chcę wnikać, skąd się wziął, jakie poglądy ma pan Bartuszewicz, skąd się wzięli ludzie tacy jak pan Jakubiak czy inni, już w ogóle jakby nie chce mi się wchodzić w tematy pana Starosielca czy innych ludzi jakichś tam związanych z tą powiedzmy naprawdę drobnymi organizacjami czy drobnymi ruchami, ludzi, którzy będą szli do tych wyborów, przynajmniej tak zapowiadają. Wiem, że też kilku innych ludzi się szykuje do tego, żeby w tym wyścigu wyborczym startować, ale dla każdego z nich jedyną szansą na to, żeby dotrzeć do ludzi ze swoim przekazem, jest właśnie ten internet w formie otwartej, internet w formie niezblokowanej cenzurą, bo dla tych ludzi nie będzie miejsca ani w Wyborczej, ani w TVP, ani w Polsacie. Dla tych ludzi nie będzie miejsca w żadnym tygodniku, bo po jednej stronie tygodniki będą przejęte przez kandydatów PO, Hołowni, Lewicy i tak dalej, bo to oni trzymają te wydawnictwa, a po drugiej stronie będziesz miał pana Nawrockiego, czy jeśli się karta odwróci, będziesz miał znowu do ludzi typu Morawiecki i tak dalej. Jeśli nie będzie wolnego internetu, jeśli nie będzie wolności słowa w necie, jeśli nie będzie mediów społecznościowych, X-a, TikToka, tych wszystkich innych rzeczy, choć nie szarujmy się, ja o Instagramie, o TikToku, czy nawet o YouTubie mam zdanie jak najgorsze, bo one potrafią potwornie zryć beret, jak to się mówi popularnie dzieciakom, potwornie zniszczyć ludzką psychikę i nie będzie Facebooka, nie będzie innych miejsc, w których oczywiście ogromna liczba ludzi uprawia jakieś idiotyczne ogródki czy gra w kompletnie odmurzające gierki, nawet na LinkedInie pojawiły się ostatnio gry, to wiedząc doskonale, że te portale są słabe miejscami, że jest na nich masa ludzi, którzy są sfrustrowani, którzy mają naprawdę zrytą psychę, którzy zachowują się w sposób kompletnie idiotyczny i kretyński, mając na co dzień do czynienia z hejtem, mając na co dzień do czynienia z ludźmi, którzy próbują mnie gdzieś tam kij w szprychy wsadzić i tak dalej. Uważam, że to jest część życia, która stała się bardzo ważna dla nas, bo de facto pozwoliła nam znowu mieć głos. Jeśli wrócimy dzięki tym działaniom do sytuacji, w której jeden redaktor decyduje o tym, co idzie w gazecie, co idzie w radio, co idzie w telewizji, tracimy ogromną część wpływu na to, co dzieje się w życiu. Tego wpływu, którego i tak nie mamy dużo, tracimy już resztki.
Radek Pogoda, pogodne shorty. Dziękuję ci serdecznie, gratuluję 90 tysięcy, tak czy siak.
Bardzo ci dziękuję. Piotr, jeszcze tylko dorzućmy jedno zdanie, jeśli pozwolisz, bo nie wybrzmiało. Ja tylko tym ludziom, którzy nas słuchają służbowo, jak to mówią niektórzy prawicowi publicyści, chciałem przypomnieć jedną rzecz. Jeśli nie pozwolicie ludziom mówić w internecie, to jedynym miejscem, które zostanie im do rozmowy z władzą, będzie ulica. Ja wiem, że wam się wydaje, że mając polewaczki, mając ludzi z pałami i tarczami plastikowymi, mając pick-upy z systemem LRAD, który dźwiękiem skoncentrowanym rozpiernicza ludziom bębenki i tak dalej w formie mikrofalowej, wam się wydaje, że wszystko możecie. No nie zapomnijcie, że jeśli zabierzecie ludziom tą możliwość swobody, to poczucie bezpieczeństwa wynikające z tego, że mogą się komunikować, tym razem oni mogą przyjść nie pod Sejm, nie pod wasze kancelarie czy pod wasze biura poselskie. Jak naród się naprawdę zagotuje, to ci ludzie zaczną przychodzić pod wasze domy, pod miejsca pracy waszych żon, pod przedszkola waszych dzieci. Ja tylko informuję, że ludzie nie są idiotami. Ty, Piotr, mieszkałeś kilka lat w Wielkiej Brytanii. Wiesz, co tam się wydarzyło, kiedy ludzie pokroją właśnie premierów brytyjskich, czy tak jak Sadiq Khan i inni szefowie miast, którzy przestali słuchać ludzi, przestali pozwalać ludziom wypowiadać, zaczęli wprowadzać kamery, strefy czystego transportu i inne gówna. Dopóki ludzie mogli narzekać na to w internecie, na ulicach był spokój. Moment, w którym zablokowano im internet, kiedy policja zaczęła aresztować ludzi za to, że coś napisali na Facebooku, oni przestali pisać na Facebooku. Oni poszli do marketu, kupili szlifierkę kątową ładowaną, czy tam zasilaną akumulatorem i zaczęli w nocy obcinać maszty, na których wiszą kamery do strefy czystego transportu. Zaczęli podpalać meczety, zaczęli oblewać różne miejsca związane z kultem właśnie islamskim, czy z religią islamską, krwią świńską i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, szanowni rządzący, jeśli będziecie nam chcieli zamknąć usta w internecie, ciśnienie, które narasta od dołu, bo wy nie rozpieszczacie nas od wielu, wielu lat, będzie się musiało wylać jakoś inaczej. Będzie znowu festiwal zajęć ulicznych.
No, twarde słowa na koniec, Radku, ale...
To, wiesz co, to nie są twarde słowa. Ja patrzę na to, co się dzieje dookoła. Ten przykład z Wielkiej Brytanii obcinania kamer to jest tylko jeden przykład. Zobacz, mamy sprzed dosłownie 3 dni informację, że rzeczą zupełnie typową i nagminną w tej chwili na Słowacji jest to, że wściekli na buńczuczne zachowania, niewdzięczne zachowania na przykład naszych braci ze wschodu, Słowacy, ukradną z samochodów ukraińskich tablice rejestracyjne, niszczą je albo wrzucają do rzek, tak żeby Ukraińcy musieli wrócić do siebie, do kraju, żeby sobie nowe tablice załatwić. No co to oznacza dla mężczyzn młodych, którzy są w wieku poborowym i muszą pojechać do Wydziału Komunikacji po tablicę do swojego Audi, Mercedesa czy Lamborghini? Wiesz najlepiej. No ci, którzy mają Lambo, ci, którzy mają S-klasę w AMG, na pewno wyślą tam jakiegoś Mondrale albo zapłacą komuś $200, żeby te tablice odebrał. Ale masa ludzi, którzy potrafią, wiesz, tłuc się, awanturować, chlać i tak dalej, którzy żyją wśród Słowaków, ludzi dużo mniej zamożnych niż ta absolutna topowa półeczka, ci ludzie są dzisiaj kompletnie zdesperowani, bo bez samochodu nie są w stanie funkcjonować, nie są w stanie pojechać po zasiłek, nie są w stanie poruszać się w tym wolnym czasie, którego mają nadmiar. Ja nie sugeruję takich rozwiązań, bo przecież wielu Ukraińców myśli tak samo, jak myślę ja czy ty, jak miałbym się bić w imieniu Zełenskiego, w imieniu oligarchów, czy w imieniu właścicieli ukraińskiej ziemi rolnej, tych wszystkich wielkich funduszy, asset management, to też bym pewnie spierdzielał. Natomiast ja mówię o tym, jak działa naród. Nie przywołuję tego jako jakiś tam, nie wiem, instruktor dla Polaków. Polacy nie są idiotami, doskonale wiedzą, gdzie znaleźć pana posła i jak sprawić, żeby pan poseł się bał. Oni wiedzą, tak jak wiedzieli rolnicy, pod którą bramą, pod którym domem na wsi trzeba wysypać obornik, które okna trzeba obsmarować gównem czy innymi rzeczami. Polacy nie są głupkami, oni doskonale wiedzą, gdzie ci ludzie mieszkają, gdzie ci ludzie się kręcą, gdzie mają kochankę, gdzie mieszka ich matka i tak dalej. Ja tylko sugeruję, przypominam, jeśli wyjmiecie z systemu zabór bezpieczeństwa, ciśnienie wcale nie przestanie rosnąć. Ciśnienie, które rośnie w kotle, jeżeli zabór bezpieczeństwa jest zapchany, jeżeli zabór bezpieczeństwa jest zakręcony na głucho, żeby nie sprawiał problemów ekipie trzymającej kontrolę nad ciśnieniem, takie ciśnienie bardzo często doprowadza do tego, że eksploduje cały zbiornik. Społeczeństwo gniecione z jednej strony podatkami, z drugiej strony kosztami życia, z trzeciej strony propagandą, społeczeństwo, któremu zabiera się nadzieję na rozwój, któremu zabiera się nadzieję na normalność, które się dopiernicza imigrantami w kolorach, wszystkich kolorach tęczy, od naszych braci, nazwijmy to, rasowych z Ukrainy, przez ludzi o naprawdę najróżniejszych kolorach skóry, którzy są dla nas, Polaków, czymś, co nas ciągle jeszcze przeraża, co nas ciągle jeszcze straszy. Społeczeństwo, które ma tak wiele negatywnych bodźców, to jest właśnie taki kocioł. Pytanie, jak blisko tego punktu wrzenia ten kocioł jest. Do tej pory, nawet w najgłębszym Dawidzie, nawet w najgłębszych lockdownach pozwalali nam mówić w internecie, pisać w internecie. Niektórzy zapłacili za tym kontem, niektórzy zapłacili za to sprawami sądowymi, niektórzy prowadzali się po, czy tam chodzili z prawnikami po sądach przez ostatnie 2 lata czy 3 lata. Natomiast to ciśnienie było opuszczane. Moment, w którym ci idioci w Brukseli, w którym ci idioci w Warszawie, ci te szkodniki stwierdzą, że dosyć tego i moment, w którym wyłączą internet, moment, w którym wyłączą możliwość mówienia, komunikowania się ze sobą, kiedy znikną w dużej ilości ludzi tacy jak ty czy ja, to jest, myślę, moment, w którym ludziom zwykłym nie pozostanie nic innego. Także tylko tyle. To jest tylko przypomnienie. Ja naprawdę, ja wierzę w Polaków, ja wiem, że sporo tych ludzi, których znamy dookoła nas, to są ludzie, którzy są obciążeni kredytami, którzy boją się stracić pracę, którzy boją się wychylić, którzy boją się powiedzieć złego słowa na temat Chanuki, złego słowa na temat Ukraińców, na temat migrantów sprowadzanych tutaj setkami, tysiącami przez PiS do pracy w Uberach i tak dalej. Ludzie boją się tego, bo boją się stracić robotę, boją się nie mieć możliwości spłaty kredytów. Ale moment, w którym się okazuje, że nic innego nie działa, moment, w którym, tak jak w Wielkiej Brytanii, w sprawie tych masowych gwałtów, publiczność, zwykły człowiek zostanie olany przez władzę, zostanie zignorowany w pełni, to jest moment, w którym kończą się żarty. To jest moment, w którym naród stwierdza, jeśli nic innego nie zostało, to trzeba wyjść i zacząć robić porządek rękami. Jeśli nie rękami na klawiaturce, To rękami na szlifierkach, rękami na dłutach, rękami na gaśnicach, czy na wszelkiego rodzaju innych sprzętach, czy przedmiotach, które da się znaleźć na ulicy, przed lokalem poselskim, przed miejscami, które są ważne dla klasy politycznej. Nie zapominajmy, politycy to są ludzie. Oni gdzieś mieszkają, oni gdzieś robią zakupy, oni gdzieś chodzą do teatru, do kina, na koncerty, gdzieś parkują swój samochód i tak dalej. Ci politycy często o tym zapominają. A borowiki, czy jak tam się dzisiaj nazywa ta służba ochrony tych przystawanych do koryta, nie wszędzie i nie wszystkim dadzą ochronę. O tym warto pamiętać na poziomie samorządowym, na poziomie młodzieżówki partyjnej, na poziomie aktywistów klimatycznych, na poziomie różnych innych miejsc. O tym wszystkim warto, żeby pamiętali ci, którzy dzisiaj po naszą wolność wyciągają łapy. Jak zabierzecie wentyl bezpieczeństwa, grozi wam eksplozja kotła.
Jeszcze raz, Radek Pogoda, Pogodny Short. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję wam za to, że jesteście, że możemy na was liczyć. Zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do podawania dalej, lajkowania, udostępniania i komentowania. Jeśli chcecie wesprzeć moją działalność dziennikarską, w opisie tego materiału jest, jak można to zrobić. Zachęcam do tego też bardzo gorąco. Dzięki wam mogę rozwijać się dalej. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia, do widzenia.